Leśne lato. Sponsorem audycji Leśne Lato jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.
Dziś przesyłam Państwu pocztówkę dźwiękową prosto z lasu oczywiście, ponieważ sama jestem na urlopie. A muszą Państwo wiedzieć, że skoro już mowa o urlopach, to jeśli chodzi o zawód leśnika, nie wygląda to wcale tak różowo, to znaczy zielono w ich przypadku. Bowiem wtedy, kiedy zaplanowane są bardzo ważne prace leśne, typu nasadzenia albo na przykład konkretne zręby, niestety leśnicy nie mogą sobie wybierać urlopu w dowolnie wybranym terminie. Ale podporządkować muszą się po prostu pogodzie i przyrodzie. Taki to właśnie koloryt tego zawodu. W takim razie jedni na urlopie, a inni w pracy i do pracy. Tak jak tutaj w leśnictwie marynki.
To jest w trakcie pracy, prac zrębowych. Część drewna jest wycięte, są wycięte te dolne piętro, tak zwane podszyty. I tu trochę sosny jest wycięte. Złożone są sortymenty stosowe przy drodze, czekają na odbiorcę. A tu część drewna będą też gniazda pod posadzeniem dębu. I będziemy tu robić całkowity zrąb tego na tych gniazdach, wycinać wszystkie te sosny i sadzić dęba. Po prostu zróżnicowanie gatunkowe lasu.
Wykonawstwo większości leśnych prac gospodarczych odbywa się przez kooperujące z lasami państwowymi wyspecjalizowane podmioty gospodarcze, tak zwane zakłady usług leśnych, które dbając o wysoki standard realizowanych zadań, wdrażają i stosują nowe technologie oraz specjalistyczne maszyny do prac w lesie. Użytkowanie lasu w uwarunkowaniach wielofunkcyjnego leśnictwa obejmuje m.in. planowanie procesu pozyskiwania drewna, udostępnianie drzewostanów do pozyskiwania surowca, sam proces prowadzenia pozyskiwania i zrywki drewna, ale także ograniczenie negatywnego wpływu tego typu prac na środowisko leśne, sposób pozyskiwania surowca drzewnego w drzewostanach poklęskowych, czy też pozyskiwanie pozostałości drzewnych. Rozmiar pozyskania drewna jest ściśle określony w planie urządzania lasu, który sporządza się dla każdego leśnictwa na 10 lat. Zapewnia on pozyskiwanie drewna w granicach nie tylko nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu, lecz także systematycznie zwiększających zapas drewna pozostającego w lasach na tak zwanym pniu. Krótko mówiąc, leśnicy prowadzą w lasach gospodarkę w sposób zapewniający ich trwałość i możliwość biologicznego odtwarzania. O wielkości pozyskania drewna decyduje tak zwany etat cięć, określony w każdym planie urządzenia lasu. Jest to ilość drewna możliwa do wycięcia w określonych drzewostanach na określonej powierzchni w okresie 10 lat, które obejmuje plan urządzenia lasu. Dzięki temu, że etat jest niższy niż przyrost drewna, w tym samym okresie następuje stały wzrost zapasu drewna na pniu. W Polsce pozyskuje się około 55% przyrostu. Ocenia się, że zasobność polskich lasów wynosi ponad 2,5 miliarda metrów sześciennych drewna. Należy pamiętać, że pozyskane drewno pochodzi z cięć rębnych, a więc usuwania z lasu drzewostanów dojrzałych. Ich podstawowym celem jest przebudowa i odtworzenie drzewostanów, z cięć pielęgnacyjnych, czyszczeń i trzebieży, czyli usuwania z lasu części drzew uznanych za niepożądane, czy też szkodliwe dla pozostałych drzew i wartościowych elementów drzewostanu, oraz z cięć niezaplanowanych, będących konsekwencją wystąpienia klęsk żywiołowych. Lasy państwowe w coraz większym stopniu mechanizują prace leśne. Maszyny te są własnością jednostek lasów państwowych lub zakładów usług leśnych, które wykonują zadania na zlecenia lasów państwowych. Mówiąc o użytkowaniu lasu, należy wspomnieć, że las jako nasze wspólne dobro, z uwagi na swoje uwarunkowania gospodarcze, społeczne czy też kulturowe, jest również ważnym źródłem surowców i produktów niedrzewnego użytkowania, które można pozyskiwać w sposób zapewniający możliwość ich biologicznego odtwarzania, a także ochrony przyrody. Krótko mówiąc, mam tutaj na myśli wszelkie dobra, z których możemy korzystać, odwiedzając nasze lasy na co dzień, a więc produkty ozdobne w postaci choinek, które każdego roku możemy zakupić w nadleśnictwach. Do tego rodzaju dóbr zaliczyć możemy także dary leśne, które pozyskujemy co roku w postaci grzybów, jagód, borówek, żurawin i innych owoców, które możemy w Polsce pozyskiwać bez żadnych limitów i obaw, zgodnie z prawem, co nie jest takie oczywiste w innych krajach europejskich. To jest chyba sfera użytkowania lasu, która jest najbliższa sercu osób, które lubią przebywać na łonie natury i odwiedzać las na co dzień.
Po raz kolejny powtarza się to, o czym tak często mówimy w audycji, czyli generalnie lasów w Polsce przybywa, bo po prostu leśnicy Sadzą, sadzą i sadzą. To nowe pokolenie lasu.
Pierwszym działem gospodarki leśnej, z jakim się dzisiaj zmierzymy, będzie hodowla lasu. Nadrzędnym celem jest zapewnienie trwałości i wysokiej produkcyjności lasów, ale również ciągłości rozwoju i stabilności ekosystemów leśnych. Tak więc, aby trzy funkcje lasu mogły ze sobą współdziałać, my troszczymy się o przyjazne powiązanie gospodarki leśnej z otoczeniem społeczno-gospodarczym, czyli zapewnienie produkcji drewna i użytków niedrzewnych, czyli m.in. darów lasu. A w jaki sposób to robimy? Przede wszystkim zabezpieczamy bogactwo genetyczne lasów, a także zapotrzebowanie na nasiona, na produkcję wysokiej jakości sadzonek w szkółkach leśnych, które wykorzystuje się do odnowień i zalesień. Po pierwsze, jest to selekcja i nasiennictwo, czyli dobór i pozyskanie najlepiej dostosowanego do danego środowiska materiału siewnego. Mamy również szkółkarstwo, czyli hodowanie z wyselekcjonowanych nasion młodych drzewek, odnowienia lasu, czyli jest to wprowadzenie roślinności leśnej na terenach, gdzie wcześniej usunięto las, natomiast zalesienia, czyli pojawienie się lasu na tych gruntach, gdzie do tej pory tego lasu nie było. Jeśli chodzi o hodowlę lasu, to leśnicy ponadto zajmują się pielęgnowaniem gleby i niszczeniem chwastów, zarówno na szkółkach leśnych, jak i w terenie, wprowadzaniem podszytu, czyli pojawieniem się w już istniejących drzewosanach sadzonek drzew i krzewów, które wzbogacają ekosystem leśny. I teraz chyba takie trzy najtrudniejsze i najbardziej niezrozumiałe pojęcia leśne. Czyli czyszczenia wczesne i późne. I można powiedzieć, że są to takie zabiegi pielęgnacyjne, dzięki którym umożliwiamy jak najlepsze warunki do tego, aby młode pokolenie mogło wzrastać. A jak to robimy? Czyli eliminujemy wszystkie zagrożenia, które mogą negatywnie wpłynąć na wzrost tego młodego pokolenia. Kolejnym pojęciem są trzebieże wczesne i późne. To są takie zabiegi hodowlane, które powtarzamy cyklicznie na danej powierzchni co kilka lat po to, aby ułatwić zarówno wzrost, jak i uzyskanie najlepszych parametrów drzewom. I trzecie pojęcie są to rębnie. I są to pewne zasady wykonywania całego zespołu czynności w lesie, które mają na celu stopniową wymianę pokoleń w lesie w taki sposób, aby zapewnić równoczesne usuwanie drzew i drzewostanów, ale przy tym tworzeniu najkorzystniejszych warunków dla pojawienia się i rozwoju nowego pokolenia drzew, dodatkowo kształtowanie odpowiedniej budowy drzewostanu, zapewnienie naturalnej różnorodności biologicznej i trwałości w zmieniających się warunkach środowiska. I każde z tych działań wymaga od leśników rokrocznie ogromnych nakładów finansowych.
Leśne lato w Radiu Lublin.
To taka swego rodzaju edukacja pod gruszą. To znaczy może nie pod gruszą, ale pod sosną właśnie, królową naszych polskich lasów. I to tam spotykamy się z uczniami na terenie Nadleśnictwa Włodawa podczas takich zajęć edukacyjnych w Zielonej Szkole. Nauczyciel Włodzimierz Czerzyk.
Słuchajcie, moi drodzy, nie będziemy wam tutaj omawiać wszystkich eksponatów. Potrzebuję człowieka postawnego. O, tu się kolega nadaje. Trzy kroki do tyłu wszyscy, a kolega tu zostanie. Słuchajcie, pokażę wam w bardzo prosty sposób, w jaki sposób leśnicy robią pomiar drzew stojących. Wyobraźcie sobie, że kolega jest okazałym drzewem dębowym, no nie? Ale tutaj folder, a możesz folder trzymać w ręce. Ręce do góry zrób, tak? Żeby dom był, zobaczcie, ale wyżej te ręce, także o, tu jest korona drzewa, tu jest pień. I taki przeciętny leśnik, leśniczy taki na przykład jak ja, żeby wiedzieć, ile objętości drewna jest w drzewie stojącym, na wysokości 1,30 m, mierzy pierśnicę tego drzewa. No zobaczcie, jest to kazały tutaj dąb, ma 30 cm pierśnicy i trzeba jeszcze drugi wymiar zrobić, czyli za pomocą takiego urządzenia, to się nazywa klupa albo średnicomierz, moi drodzy. A to drugie, to jest wysokościomierz z pewnej odległości, na końcu tutaj mierzę tam, gdzie najwyższy liść na wierzchołku, cyngiel uruchamiam, spust i odczytuję, że ma 2 m i 30 cm wzrostu z rękami, czyli mamy do czynienia z okazałym dębem. 30 cm pierśnicy, 2 ileś wzrostu i odczytujemy ze specjalnych tablic, jaka jest objętość tego drewna, czyli mówi się tak potocznie masa drewna stojącego.
Leśne lato.
Na każdym kroku, i to dosłownie, bo na każdym przystanku takiej ścieżki edukacyjnej w lasach, tym razem w Lasach Włodawskich, możemy spotkać przygody. Proszę bardzo, młodzi ludzie, uczniowie mogą stać się na przykład chociaż na kilka chwil leśnikami, a nawet zaspokoić swoją wiedzę. Jak połączyć las i matematykę? Warto ćwiczyć, warto liczyć.
Tu, moi drodzy, jeszcze któryś z waszych kolegów powiedział, że tu są ogromne rogi wiszą. Dwunastak, tylko że widzicie, rogi to na przykład ma krowa, owca albo koza. I te, tak, a to jest poroże. A czym się różnią rogi od poroża oprócz wyglądu?
Bo zwierzęta te domowe nie gubią rogów, tak jak krowa, a jelenie co roku rzucają poroże i następny rok odrasta im, ale większe.
Bardzo dobrze. Widzicie, bardzo mądrze kolega powiedział. I zobaczcie, poroże jest wytworem kostnym, wyrasta z tej kości i później co roku te kości po prostu są zrzucane. I barwa, o ta, każdej tyki poroża, bo poroże składa się z dwóch tyk, jest czym? Jest niczym innym, tylko barwą roślin, o które ten byk jeleń to poroże wycierał. A zwierzęta domowe mają rogi zbudowane z keratyny. Jakbyście chcieli wiedzieć, jak wygląda keratyna, no to możecie sobie obejrzeć własne paznokcie, bo też są zbudowane z keratyny, rosną całe życie, mimo że się obcina. I taki sam, i są wytworem naskórka. To, żebyście wiedzieli. W tych gablotach są różne akcesoria do prac leśnych. Tam w tych innych gablotach są takie eksponaty związane z tym, co się w lesie dzieje, że kiedyś partyzanci byli. Tutaj są miejsca, gdzie do tej pory możemy znaleźć różne pozostałości po bitwach partyzanckich, a często w drzewach rosnących są wrośnięte pociski, tam gdzie były działania wojenne, a w tej gablocie znajdują się potrzaski kłusownicze i to, czego nie wolno zostawiać w lesie na zwierzęta. Tu, moi drodzy, zwróćcie uwagę jeszcze jedna rzecz. Mapa leśna. Kto z was miał przedmiot geografię? Pytanie. A wiecie, jak na mapie określa się góry, jakim kolorem?
Brązowym.
Bardzo dobrze, brązowym. A jakim się określa morza, rzeki, jeziora?
Niebieskim,
bardzo dobrze. A u nas na przykład w lesie kolorem takim jak góry w geografii określa się miejsca zajmowane przez sosnę na mapie, a niebieskim miejsca zajmowane przez brzozę. Im bardziej intensywny kolor na mapie, ciemniejszy, to jest starszy drzewostan, a im kolor jaśniejszy, to jest drzewostan młodszy. I tutaj wiadomo, że tutaj dużo sosny rośnie i brzozy. To jest mapa jeszcze bodajże z 1931 roku z okresu międzywojennego i ten system kolorów po dziś dzień też stosujemy. Macie pytania jakieś? A jak nie macie pytania, to ja mam jedno zasadnicze pytanie. Idzie sobie człowiek po lesie, no nie? I jak go rozróżnić, że jest służbą leśną, czyli leśniczym na przykład, albo strażnikiem? W jaki sposób?
Nie miał mundur.
Bardzo dobrze. I tu zobaczcie, mundury są takie powojenne, a tam ten sztuczny leśnik ma mundur współczesny wyjściowy. A ja mam mundur terenowy na sobie, jako żywy leśnik. Także możecie sobie porównać. Tutaj tak to wygląda. Nie macie pytań? Jak nie macie, to z jednej strony dobrze, z drugiej to trochę źle, ale zapraszam do obejrzenia filmu, do sali sobie usiądźcie.
A czym się różni, jeżeli jeleń jest parzysty i nieparzysty, jeżeli ma rogi? Parzyste i nieparzyste.
To bardzo proste. Słuchaj, jak liczysz, znaczy wiesz, genetycznie to jest uwarunkowane u byka, albo mechanicznie coś się dzieje. Ale na przykład jak tu liczysz, jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta. Mnożysz to przez dwa i mówisz, że to jest dwunastak, ale na przykład jak na przykład na tym jest sześć, a na drugim jest pięć odnóg, to zawsze mnożysz przez tą, co jest więcej, czyli będzie dwunastak, ale wtedy mówisz, że jest nieregularny. Bo a regularny by był wtedy, jak jest po sześć na każdej odnodze. Raz, dwa, trzy, ten jest regularny dwunastak. A jak ma o jedną odnogę mniej, bo od tej tyki co więcej odnóg się mnoży przez dwa, a później się dodaje, że nieregularny.
O proszę, duch w narodzie, to znaczy duch w przyrodzie, nie ginie. Okazuje się, że jeszcze są tacy, którzy są bardzo zainteresowani lasem, przyrodą, a nawet łowiectwem.
Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego. Tak definiuje je ustawa Prawo łowieckie z 1995 roku. Zwierzęta łowne są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy. Jaki jest udział Lasów Państwowych w gospodarce łowieckiej? Leśnicy uczestniczą w ustalaniu liczebności zwierzyny leśnej. Jest to konieczne do przeprowadzenia właściwej gospodarki populacjami zwierzyny, która polega na utrzymaniu stanu liczebnego zwierzyny na poziomie, z jednej strony gwarantującym zachowanie trwałości lasów, z drugiej zaś dającym gwarancję właściwego rozwoju populacji zwierząt. Aktualna liczebność zwierzyny grubej na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie według przeprowadzanej corocznej inwentaryzacji wynosi ponad 6 tysięcy łosi, 13 tysięcy jeleni, niespełna 800 danieli, przeszło 65 tysięcy saren oraz 1700 dzików. W ramach gospodarki łowieckiej leśnicy także zagospodarowują łowiska, m.in. poprzez przygotowanie poletek łowieckich w lasach. Dokarmiają zwierzynę, głównie w najcięższych zimach, aby pomóc w okresach, gdy ma ona utrudniony dostęp do pokarmu naturalnego. Wprowadzają do lasu zwierzęta, które wcześniej występowały na danym terenie, tak zwany proces reintrodukcji, oraz te, których liczebność drastycznie się zmniejszyła. W tym przypadku mówimy o restytucji. Prowadzą szkolenia z zakresu łowiectwa, w tym także staże dla nowo wstępujących w szeregi Polskiego Związku Łowieckiego, czy też współpracują z jednostkami naukowymi w zakresie prowadzenia badań naukowych, realizacji prac inżynierskich, magisterskich i doktorskich. Elementem gospodarki łowieckiej są odstrzały zwierzyny. Odbywają się one zgodnie z polskim i unijnym prawem, określającym m.in. okresy, w których można na konkretne gatunki polować. Odstrzał ma na celu utrzymanie optymalnych liczebności zwierzyny, bezpiecznych zarówno dla samej populacji, jak i dla środowiska. Zadania z gospodarki łowieckiej na terenie Lubelskiej Dyrekcji Lasów Państwowych są wykonywane w 344 obwodach łowieckich, dzierżawionych przez koła zrzeszone w Polskim Związku Łowieckim. 11 wyłączonych z dzierżawy obwodów łowieckich tworzy tzw. ośrodki hodowli zwierzyny, których w lasach państwowych na terenie całej Polski mamy aż 141. Zgodnie z ustawą Prawo łowieckie, celem tego typu podmiotów jest przede wszystkim prowadzenie wzorcowego zagospodarowania łowisk i odtwarzanie populacji zanikających gatunków dziko żyjących. Hodowla rodzimych gatunków zwierząt łownych w celu zasiedlania łowisk i pożytecznych biocenos leśnych, realizacja badań naukowych czy też prowadzenie szkoleń z zakresu łowiectwa. I tego typu ośrodków hodowli zwierzyny mamy na terenie Lubelskiej Dyrekcji aż 11. Łowiectwo jest w naszym kraju trwale wpisane w kulturę narodową. Znalazło odbicie w sztuce, literaturze, uformowało trwałe wartości obyczajowe oraz moralne. Współcześni myśliwi starają się te wartości kultywować, rozwijać i wzbogacać. Nie tylko przestrzegają w swej działalności przepisów prawa, regulaminów i statutów, lecz także postępują zgodnie z przyjętymi od wieków normami etycznymi i kultywują dawne zwyczaje.
Dziś w programie mówiliśmy o tym, jak bardzo ważną rolę spełniają leśnicy, jeśli chodzi o edukowanie społeczeństwa.
Edukacja leśna jest jednym z priorytetowych zadań realizowanych przez Lasy Państwowe. Podstawowym celem jest upowszechnianie wiedzy o środowisku leśnym, o zrównoważonej gospodarce leśnej, o racjonalnym korzystaniu z dóbr, które las nam oferuje, a także przybliżenie oczywiście naszej pracy leśnika. Lubelscy leśnicy od dawna prowadzą edukację leśną społeczeństwa. Jest to nasza taka działalność misyjna. Edukacja w każdym z nadleśnictw prowadzona jest w oparciu o przygotowany na okres 10 lat program edukacji leśnej społeczeństwa. Każda z jednostek dysponuje ofertą edukacyjną dla różnych grup wiekowych, poczynając od przedszkolaków, a na osobach dorosłych kończąc. Kilka nadleśnictw posiada również doświadczenie w prowadzeniu zajęć dla osób niepełnosprawnych. W naszej ofercie edukacyjnej znajduje się cały wachlarz działań edukacyjnych, i prowadzimy je zarówno w terenie, jak i w obiektach zamkniętych. I dzięki temu umożliwia nam to prowadzenie działalności edukacyjnej w ciągu całego roku, niezależnie od warunków atmosferycznych. Największy z nich to jest Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Nadleśnictwie Janów Lubelski. Są też i izby edukacyjne, wiat edukacyjne czy zielone klasy, a także leśne ścieżki dydaktyczne, które są najczęściej wybierane przez osoby odwiedzające lasy, zarówno przez dzieci, jak i przez dorosłych, gdzie mogą właśnie poznać tą naszą pracę leśnika. Dodatkowo podczas spotkań edukacyjnych wykorzystywane są obiekty związane stricte bezpośrednio z gospodarką leśną, czyli są to na przykład szkółki leśne, wieże przeciwpożarowe czy obiekty małej retencji, czyli podczas zajęć terenowych, podczas wycieczek z przewodnikiem. Prowadzone są również lekcje w izbach edukacyjnych, spotkania z leśnikiem w szkołach, czy zajęcia właśnie na ścieżkach edukacyjnych. Prowadzimy też różnego rodzaju spotkania w domach kultury, w muzeach, w urzędach. Organizujemy konkursy i wystawy o tematyce leśno-przyrodniczej. A ponadto uczestniczymy w różnego rodzaju akcjach, imprezach, festynach i targach. Także można powiedzieć, że naprawdę w wielu miejscach możecie nas spotkać i porozmawiać na temat pracy leśnika. Istnieje możliwość również indywidualnego uzgodnienia zakresu, rodzaju i tematyki zajęć, która jest oparta o bazę danego nadleśnictwa. Dodatkowo podczas pandemii koronawirusa prowadziliśmy również takie spotkania online, które też mimo tego, że nie bezpośrednio w lesie, ale cieszyły się naprawdę dużym zainteresowaniem. I w każdym z naszych 25 nadleśnictw jest wskazany pracownik, który jest odpowiedzialny za edukację leśną. I zarówno na stronach internetowych każdej z jednostek naszych w zakładce edukacja znajdzie się informacja zarówno o tych osobach, którymi należy się skontaktować, aby umówić się na przeprowadzenie zajęć, ale również o całej ofercie edukacyjnej proponowanej przez poszczególne nadleśnictwa.
Państwo mają to co sobotę w leśnym wędrowaniu, oczywiście w Polskim Radiu Lublin. To tutaj też leśnicy uczą nas, jak postępować z lasem. Ale poza takimi miłymi spotkaniami z uczniami w lasach, przecież najważniejsza jest praca leśnika, w tym oczywiście ochrona lasu. Dlatego teraz zabieram Państwa na teren Nadleśnictwa Tomaszów, po to, żeby pokazać, że praca leśnika to nie tylko ścinanie drzew.
Pracujemy na takich gniazdach niewielkich rozmiarów, w związku z tym akurat taką metodę zabezpieczania tutaj przyjęliśmy. Z kolei na powierzchniach, gdzie te nasze uprawy są bardzo duże, to zabezpieczanie raczej przyjmuje formę mechaniczną i tam kierujemy się raczej w stronę grodzenia upraw. Należy pamiętać, że to zabezpieczanie formą tą chemiczną, którą teraz wykonujemy, właśnie której jesteśmy świadkami, należy prowadzić co roku. To się wiąże z dość dużymi kosztami. A co za tym idzie jeszcze, ta metoda jednak nie daje takiej 100% gwarancji na zabezpieczenie takie pełne uprawy z kilku powodów. Po pierwsze, nie zabezpieczamy 100% drzewek. Po drugie, zgryzane są pędy boczne. A po trzecie, co jeszcze ważne, o czym nie mówiłem, czasami zdarza się, że jeżeli jest chłodna wiosna, ograniczona baza pokarmowa, jeżeli szybko te pączki ruszą na wiosnę, wyrosną te malutkie przyrosty, czasami zdarza się, że sarna potrafi jeszcze właśnie te przyrosty, które po zabezpieczeniu wyrosły już, potrafi je sobie zjeść. Także jest kilka takich warunków, które tą metodę klasyfikują, jeżeli chodzi o skuteczność, troszeczkę niżej. Natomiast najbardziej skuteczną metodą jest właśnie grodzenie upraw. I przy dużych powierzchniach, gdzie są większe uprawy, stosujemy właśnie tą metodę. Konsystencja właśnie tego środka jest tak opracowana, że w momencie, kiedy ten pączek zaczyna nabrzmiewać, z łatwością to kruszywo, że tak powiem, bo w tamtym momencie to już jest takie jakby kruszec, pęka i daje swobodę już dla nowego przerostu. Także z tym akurat nie ma żadnego problemu. Być może gdyby zostało to zbyt obficie nałożone, ale to trzeba było zrobić celowo. Żeby nałożyć tego środka bardzo dużo, jakąś taką grubą warstwę, to może to by troszeczkę tam jakby utrudniało, ale jak się prawidłowo zabezpieczy, tak jak tutaj widzimy, to nie ma z tym najmniejszego problemu, ten przyrost uzyskamy taki pełnowartościowy.
Leśnicy pracują, bo jeszcze nie było takiego silnego na przyrodę. To ona zawsze pokazuje, że jest najpotężniejsza. Wiedzą o tym leśnicy, wiemy i my.
Wszystkie drzewa, które są wywrócone z korzeniami, jak w tym przypadku, to są wywroty. Natomiast drzewo, które zostało złamane na jakiejś tam wysokości, nazywa się w lesie złomem.
Będziemy na to wszystko uważać i zważać i na wyłomy, i na wykroty, i na złomy, i na wszystko inne, co niesie ze sobą niebezpieczeństwo. Ale przecież szala w lesie przechyla się na to wszystko, co pozytywne. Więc tych pozytywnych doznań leśnych życzę Państwu jak najwięcej, także podczas Państwa urlopów. Magdalena Lipiec-Jaremek, kłaniamy się pięknie i mówimy do usłyszenia. I oczywiście do zobaczenia też gdzieś na ścieżkach leśnych.
Leśne lato w Radiu Lublin. Sponsorem audycji Leśne Lato jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.